Rozpoczynamy drugi tydzień pracy nad przemianą naszego życia. Rekolekcję ewangelizacyjnej odnowy. W świetle Ewangelii mamy na nowo spojrzeć na swoje życie. Chcemy, aby to wszystko, co jest bagażem naszego życia, doświadczeniem naszej wiary, zostało w świetle żywego Słowa Pana Boga na nowo zinterpretowane. I rodzi się pytanie, czy w naszym życiu, a przecież większość tutaj z osób, znaczna część osób ma już dosyć duże doświadczenie życia, czy w moim życiu doszło do osobistego spotkania z Panem Bogiem, do osobistego doświadczenia Jego działania, do takiego działania, w którym mogę powiedzieć, w tym miejscu Pan Bóg do mnie powiedział, bo w tym miejscu Pan Bóg dotknął mnie. Czy moja wiara jest żywą wiarą spotkania z Panem Bogiem, który jest Bogiem żywym, który nie jest ideą, który nie jest ideologią, który nie jest wymysłem, ale jest żywą osobą. Trzeba sobie przez ten tydzień postawić jako pytanie, czy ja mam doświadczenie Boga żywego? Czy ja doświadczyłam w swoim życiu takiego momentu, takiej chwili, takiego wydarzenia, w którym mogę powiedzieć, Pan Bóg mnie dotknął. Doświadczyłem bliskości Pana Boga i Jego działania. Otóż, moi kochani, w życiu religijnym myślę, że wiele osób zatrzymało się tylko na czymś takim jak tradycja. Czyli codzienna Eucharystia, dwa razy do roku się wyspowiadać, post wyjątkowy jest albo go nie ma, przyjść z gromnicą, poświęcić święconkę, przyjść z palmą. I część osób zatrzymuje się na takim poziomie przeżywania swojej wiary. Bardzo często brakuje pytań o to, jak wygląda moja modlitwa, jak wygląda moje osobiste spotkanie z Panem Bogiem, już nie odnosząc się do czegoś, co będzie kluczowe dla naszej wspólnoty, mianowicie do otwierania się na natchnienie Ducha Świętego. Bo chrześcijanin to nie jest ten, który żyje według swojego wymysłu, ale chrześcijanin to jest ten, który słucha, co Duch Święty przychodzi i mówi do jego serca i stara się tymi natchnieniami żyć w swojej codzienności. To jest dopiero życie chrześcijańskie. Bo można się ograniczyć tylko do moralności i być wzorcowy, a nie mieć relacji z Panem Bogiem. A to jest coś dużo ważniejszego. Mieć swoją osobistą relację, nie zatrzymywać się tylko na zewnętrznych przejawach, ale wchodzić w głębię tego. Dotykać głębi tego. Bo bardzo często jest tak, moi kochani, i myślę, że widzimy to na co dzień w świecie, który nas otacza. Ja często to słyszę jako zarzut od ludzi młodych, którzy buntują się i odchodzą od kościoła, bo mówią, a co z tego, moi rodzice chodzą do kościoła, ręce pobożnie w kościele składają, a w domu jest piekło. Albo mówią, odnoszą to także do księży, odnoszą to do polityków, do innych osób, co innego mówią, w kościele przy ołtarzu, a później zupełnie inaczej żyją. Że to, co słyszę w kościele, nie pokrywa się z moją codziennością. Kościół sobie, ja jestem na niedzielnej Eucharystii, a później wychodzę z tego kościoła i żyję po swojemu. I my mamy się przyjrzeć temu, czy Pan Bóg to jest Bóg 168 godzin mojego życia, całego mojego tygodnia, czy tylko te jednej godziny, tych chwil, które jestem w kościele, a później żyję po swojemu. Święty Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki w 1997 roku w Legnicy powiedział takie słowa. Wiara nie może być przeżywana tylko we wnętrzu ludzkiego ducha, tylko dla mnie. Ja mam się tylko sam w swoim wnętrzu zatrzymać na tym, co przeżywa. Ona musi znaleźć swój zewnętrzny wyraz w życiu społecznym. Kto nie miłuje brata swego, który widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jak ja nie kocham ludzi, którzy są dookoła mnie, to nie mam co opowiadać, że ja tak cudownie kocham Pana Boga. Jak nie potrafię kochać ludzi dookoła siebie, to nie potrafię kochać Pana Boga. Drugi człowiek jest probierzem tego, na ile ja potrafię kochać, na ile ja potrafię wzrastać. I słuchajcie, moi kochani, niewątpliwie istotną rzeczą jest to, co jeśli chodzi o naszą wiarę, przekazali Wam Wasi rodzice, przekazali Wam księża, ale nie da się iść w życie duchowe samemu, nie korzystając i nie mając żywej relacji z Panem Bogiem. I po to są też te rekolekcje, żebyśmy doświadczyli żywego działania. Po to macie się przez te 70 dni, dzień po dniu, sięgać po Pismo Święte i czytać, żeby przyszedł taki moment, w którym ty powiedziesz, dzisiaj przez to słowo Pan Bóg do mnie przemówił. To słowo dotknęło mojego życia. To słowo mnie dotknęło. To jest istotne i ważne. Przypomina mi się takie porównanie jednego z ojców duchownych, który mówił, że bardzo często chrześcijanin to przypomina trochę taką sytuację, jak to do pewnej, może już mówiłem o tym obrazie, to do pewnej wioski podchodzi wilk i tego wilka widzi tylko pierwszy pies we wsi. I on zaczyna wyć. Wszystkie psy we wsi zaczynają tak samo wyć, chociaż tylko jeden go widział. I często może być tak z nami katolikami, że my coś tam o Panu Jezusie mówimy, coś tam mówimy na temat swojej wiary, ale nie mamy żywego doświadczenia. I później jest tak, że spotykamy osobę wątpiącą, spotykamy osobę, która nosi w sobie jakieś znaki zapytania i prosi nas, żebyśmy się podzielili, dlaczego wierzysz, dlaczego to jest dobre, a tamto jest złe. I bardzo często my mówimy, bo tak, albo bo nie. Nie wiemy tego. A my mamy, dlatego mamy się formować, dlatego mamy wchodzić głębiej, żeby doświadczać i pogłębiać swoją wiarę. To jest istotne i ważne. Dlatego katechizm Kościoła katolickiego mówi takie słowa. To jest zadanie, dlaczego mówię o tym, żebyśmy pogłębiali swoją wiarę. Bo piękne słowa mówi katechizm, znowu odwołując się do konstytucji duszpasterskiej o Kościele. Świeccy, czyli wy tutaj zgromadzeni, wypełniają swoją misję prorocką, również przez ewangelizację, to znaczy głoszenie Chrystusa zarówno świadectwem życia, jak i słowem. W przypadku świeckich ta ewangelizacja nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu. No ja jako ksiądz nie wszędzie pójdę. A wy idziecie do swoich prac, idziecie do szkoły, idziecie do sklepu, idziecie na pocztę, idziecie do wielu miejsc, gdzie ja jako ksiądz nie docieram z ewangelizacją. I to nie chodzi o to, żeby teraz was świat ewangelizował, tylko żebyście wy tam wnosili Pana Boga, nie siłą i nie przemocą i nie ogniem i mieczem, ale miłością i przykładem własnego życia. To jest to, co wam mówiłem w zeszłym tygodniu. Nie chodzi o to, żeby krzyżem bić po głowie, tylko żeby być tak przykładem swojego życia, żeby się inny zapytał, jak tak można, jak można żyć inaczej. Do tego nas, to znowu, moi kochani, to nie jest tak, że rzeczy, które wam dzisiaj mówię, to są pewne wskazówki, że tak można. Nie, to jest obowiązek. Obowiązek świeckich. Głoszenie Ewangelii w świecie, w którym żyjecie. Głoszenie Jezusa w świecie, w którym żyjecie. To jest obowiązek, z którego Pan Bóg będzie nas wszystkich wypełniał. Nie jako księdza zgłoszenia Słowa Bożego, a z was też zgłoszenia Słowa Bożego w miejscu waszego życia, w waszej codzienności, w waszym domu, w waszej pracy, w waszej codzienności. I dlatego znowu przychodzimy tutaj na te rekolekcje, żeby się tego uczyć, żeby to pogłębiać, żeby faktycznie powiedzieć, że ja mam doświadczenie Pana Boga, który jest Bogiem żywym. Drugie kryterium zagubienia ludzi, jedno to jest oparcie się na tradycji. To jest za mało. To nie jest, ja nie mówię, że tradycja jest zła, ale oprócz tradycji musi być coś głębiej. Druga część osób opiera się tylko i wyłącznie o kryterium prawa. Prawo, nakazy. Istotą jest tego od do. I bardzo często się ludzie pytają, czy to już jest grzech, czy to jeszcze nie jest grzech. W ogóle źle postawione pytanie. To jest na dobrą sprawę, jak to mówię, często warto to przenosić na swoje relacje z drugim człowiekiem, to jakby się zapytać, to jak ja bym tak zrobię, to już go zaboli, czy go nie zaboli? To źle postawione. Chrześcijanie to ma być człowiek, który ma wzrastać w miłości, czyli od drugiej strony. I czy mogę bardziej kochać, a nie co by tutaj zrobić, żeby zgrzeszyć, czy nie zgrzeszyć. Ja ostatnio przeżywałem w mojej rodzinie ślub i oczywiście pierwsze pytanie, które jak mi ludzie stawiali, to ja dzisiaj byliśmy na mszy świętej weselnej, to jutro nie musimy, tak? Że zobaczcie, jak ludzie przeżywają swoją religijność. Oczywiście, że muszą. Nie mówiąc o tym, że dla mnie to jest chore, jakby stawianie tego typu, jak ktoś tak przeżywa swoją religijność, muszę, nie muszę, a muszę iść do kościoła, a muszę pościć, to ja mówię, nie musisz. Bo jeżeli ktoś wiarę przeżywa jako nakaz tylko, to nikt nie wierzy. Jeżeli ktoś tylko patrzy w ten sposób, że wiara to są obowiązki, że wiara to są nakazy, to mówię, to bardzo ci serdecznie współczuję, ale to nie jest Bóg prawdziwy. Bo jak ktoś tylko żyje z tego typu kryteriami, takie wiecie, wytrzaskane, to po prostu taką klatkę sobie, więzienie sobie buduje z prawa miłości. I taki człowiek nigdy w wierze nie będzie szczęśliwy i nigdy nie będzie pociągający w wierze. Dlatego drugie kryterium, które może nas jakoś zniewalać, to jest kryterium prawa. Że na wszystko patrzę z tej perspektywy, że odwołuję się do obowiązków. I tylko zastanawiam się, bo jeżeli tak na dobrą sprawę ktoś wiarę przeżywa jako nakaz obowiązków, to tylko gdzieś tam w sercu będzie kombinował, jakby tutaj przestać to wypełniać. I zawsze znajdzie powody. Powiedzą, a co, a księża to tak żyją znowu z tymi prawami? Albo, a ksiądz popatrzy, a ludzie to tak żyją tym? Źle postawione pytanie. Jak ja kocham Jezusa, to ja się nie zastanawiam, czy ta moja sąsiadka Kowalska, albo czy ten Kazik Piotrowski, to on tym żyje, czy nie żyje, bo ja staram się budować moją osobistą relację z Panem Jezusem, bo wiem, że to jest radość mojego życia. A jak ktoś tylko patrzy, się rozgląda i średnia krajowa, nie tędy droga. Nie ta, jakby to nie, to, to nie jest pogłębienie naszej wiary. My nie przychodzimy tutaj po to, żeby powiedzieć, że jesteśmy lepsi. My nie przychodzimy tutaj, żeby powiedzieć, o, tutaj już po tych wspólnocie to jakby nie wiadomo kto. Nie. Przychodzimy tutaj, żeby budować swoją relację z Panem Jezusem, bo ona jest źródłem szczęścia. I mamy później tym szczęściem promieniować. Mamy później to szczęście pokazywać innym. To jest zadanie, które stoi przed nami. I znowu fragment z katechizmu Kościoła katolickiego. Przykazania w sensie ścisłym pojawiają się na drugim miejscu. Wyrażają one konsekwencje przynależności do Boga, która została ustanowiona przez przymierze. Najpierw moja relacja z Panem Bogiem, później przykazania. Jak ktoś, a szczególnie widzę to jako kalkę, jako papierek lakmusowy u ludzi młodych. Szczególnie w etyce, w kwestii etyki seksualnej. Powiedzieć człowiekowi niewierzącemu dzisiaj, który nie ma żywej relacji z Panem Bogiem, że obowiązuje coś takiego jak wstrzemięźliwość seksualna przed małżeństwem, to popatrzy jak na kosmitę. Bo powie, a niby w imię czego mam to robić? Jeżeli ktoś ma żywe doświadczenie miłości Pana Boga i wie, że jeżeli Pan Bóg mówi nie ruszaj tego, bo to jest grzechem i ciebie to niszczy, to ja mogę tego nie rozumieć. Ale wiem, że Pan Bóg, jeśli Pan Bóg tak mówi, to znaczy, że tak jest. A teraz, jeśli czyjaś wiara jest tylko przestrzegana w kategorii tylko prawa i nakazu, to zobaczcie, no mamy przecież prawo i ludzie się zastanawiają, chociażby przepisy drogowe, ludzie się zastanawiają, stoi policja, nie stoi, radar jest, nie ma go, no to się łamie, nie, bo nikt nie widzi. I tak samo ludzie później w koncesjonale mówią, a co to za grzechność od księdza, nikt nie widział. No zobaczcie, tak to ludzie przeżywają, tak to rozumieją, tak? Nikt nie widział, no tutaj jest tutaj po cichaczem, tak? Nikt nie dojrzał. Źle znaczy to pokazuje, że dla mnie Pan Bóg nie jest osobą żywą, ale przede wszystkim Pan Bóg nie jest osobą, która mnie kocha. Nie brakuje takich ludzi, to jest trzeci jakby taki sposób patrzenia na, pierwsze to jest ograniczenie się do tradycji, drugi to jest ograniczenie się do prawa, a trzeci to jest, część ludzi wychodzi z założenia, najważniejsze proszę księdza to, żeby być dobrym człowiekiem. Część osób wychodzi z takiego założenia, że grunt to, żeby być dobrym człowiekiem, a reszta to jakoś będzie. Otóż nie, moi kochani. Otóż nie przypominam sobie takiego momentu i takiego miejsca, gdzie Pan Bóg mówi do nas, żebyśmy byli dobrzy. Czyli nie mówi, żebyśmy byli źli, nie. Pan Bóg do nas mówi, że mamy być święci. To jeszcze dobre czyny, to jeszcze jest nic. To jeszcze to, że ktoś dobro czyni, to jeszcze okej. A kto powiedział, że jak będziesz dobry, to za to będziesz zbawiony? Nie. Zbawienie to nie jest coś, co nam się należy. Bo czasami ludzie wychodzą z założenia, jak ja będę czynił dobro, to Pan Bóg mnie zbawi. Zbawienie to nie jest coś, co nam się należy. Nie ma czegoś takiego. Zbawienie przychodzi, jak ja buduję relację z Panem Bogiem. Jak On jest moim przyjacielem. Jak ja wchodzę w żywą relację z Nim. Bo w tym momencie, zobaczcie, ludzie zaczynają się gubić. Ja przypominam sobie takiego chłopaka, którego przygotowywałem do bierzmowania jako osobę dorosłą. Ja się go zapytałem, mówię, słuchaj, a czemu ty nie przygotowywałeś się razem ze swoją grupą? On mówi, wie ksiądz, to było tak, że moi rodzice nie chodzili do kościoła, ale jak przyszło przygotowanie do bierzmowania, to mi i siostrze, bo byli w podobnym wieku, kazali koniecznie chodzić. Ale rodzice w tym czasie nas wysyłali do kościoła, sami siedzieli przed telewizorem i oglądali film. I on mówi, że w moim sercu tak na dobrą sprawę pragnienie to było takie, żeby być wreszcie tak dorosłym jak mój tata i móc w niedzielę nie iść do kościoła, tylko oglądać te filmy. Że zobaczcie, jeśli to nie jest dla mnie wartością najwyższą, bo często się ludzie zastanawiają, dlaczego to jest tak, ja się tak starałam, a moje dzieci nie chodzą do kościoła, bo bardzo często Pan Bóg nie był najwyższą wartością, był wartością, ale nie był wartością najwyższą. A jeżeli Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to znaczy, że nie jest Bogiem. Bo Bóg to jest to, co stawiam na pierwszym miejscu. Jak Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to znaczy, że to nie jest Bóg. I teraz nie brak takich osób, które właśnie w ten sposób się usprawiedliwiają. A, ale wiesz, ja do kościoła nie chodzę, bo pewne rzeczy nie robię, nie modlę się, ale za to pomagam ludziom. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, tylko to, tylko tutaj to nie jest budowanie relacji z Panem Bogiem. Oczywiście pod wpływem mojej relacji z Panem Bogiem ja będę dostrzegał innych ludzi i będę czynił dobro. Ale pierwsze i zasadnicze przeżywaniu swojej relacji i bycia człowiekiem wierzącym. Pierwsze, to nie są praktyki. To nie jest moralność. To nie są dobre czyny. Pierwsze, to jest mój osobisty związek z Jezusem. A moralność, a przykazania, a moje czyny będą wynikały właśnie z tego. Że ja tak będę kochał Jezusa, że ja wszystko inne do Niego dostosuję. A jak nie ma tej relacji z Jezusem, to ja się tutaj męczę. To dlaczego ludzie się męczą w kościele? No bo nie mają doświadczenia relacji z Jezusem. I czasami jest tak, że wy próbując ewangelizować swoje dzieci, wnuki, dobrze chcecie, tak, idź do kościoła, ale jak oni nie mają żywej relacji z Panem Jezusem, to ich, że tak powiem, wpychacie w miejsce, które po prostu, po co tam? Ja się tam boję, tak? Mi tam źle, tam jest nudno. Jeśli się nie buduje żywej relacji z Panem Bogiem, to kościół faktycznie jest nudny. Zawsze przegra z TVN-em, zawsze przegra z Facebookiem, zawsze przegra z dobrym filmem. Bo jeżeli brak żywej relacji z Panem Bogiem, to faktycznie dla mnie to jest po prostu nuda. Co tydzień to praktycznie to samo. Dopiero pod wpływem mojego osobistego spotkania z Panem Bogiem zaczyna się to zmieniać. I taki człowiek zaczyna odkrywać, że dobro, które jest we mnie, to jest dobro, które wynika bo Pan Bóg mnie inspiruje, bo Pan Bóg daje mi siłę. Czyli zobaczcie, w drugim tygodniu naszych rekolekcji chciałbym Wam powiedzieć, że jakby to, na czym mamy się w zasadniczym stopniu skupić, to jest moja osobista relacja z Panem Jezusem. Że czasami ludzie sobie ustawiają tysiące koronek, układają litanie, po prostu już chyba 1500 litanii w ogóle sobie wymyślą. Różańce mogą z ręki nie wypuszczać, ale jak w tym wszystkim nie ma relacji z Panem Bogiem, tylko to jest takie klepanie, żeby klepać, to jest puste. Najpierw relacja z Jezusem, a pod wpływem tej relacji moja pobożność. Bo często owszem jest pobożność, ale za tą pobożnością nie stoi to, że ja znam Pana Boga, że ja faktycznie do Niego potrafię przylgnąć i Jego wybrać. Ktoś sobie wtedy mówi, to jak to jest? Ta z kościoła nie wychodzi, a to jest taki człowiek. Bo nie ma osobistej relacji z Panem Bogiem. I można, bo z kościoła można nie wychodzić. Ale jak się człowiek, przede wszystkim wiecie, to się musi chyba klapka w głowie przestawić. Wiecie dlaczego? Bo rzeczy, które ja Wam mówię, to ja przypuszczam, że jak byliście młodzi, tutaj mówię do osób starszych, to nikt Wam o takich rzeczach nie mówi. Tak mi się wydaje właśnie. I teraz tak na dobrą sprawę ja mówię o rzeczach, które dla Was są nowe, ale one są zasadnicze i podstawowe. To nie, ja tym nie mówię w tym momencie, żeby nikt... Ja nie mówię, że to, co do tej pory było, to było źle. Nie patrzmy w ogóle w ten sposób. Mamy pogłębiać. Spokojnie, Pan Bóg to wszystko przewidział, ale Pan Bóg daje nam czas, żebyśmy faktycznie zaczęli odkrywać, że żywa wiara to jest żywa relacja. Że moja wiara, jak ma być żywa, to musi to być żywa relacja z Panem Bogiem. Że to jest ktoś, kto ma wpływ na moje życiowe wybory. I znowu, żeby sobie ktoś nie powiedział, o, to sobie ksiądz sobie nieźle wymyśla. To znaczy, że ksiądz będzie mówił, jakie mam żyć. Nie ja. Jezus. Jego słowo. To nie jest, chrześcijaństwo to nie jest ideologia. Chrześcijaństwo to jest doświadczenie miłości Boga. Nie przychodzicie tutaj po to, że ja Wam teraz będę mówił, jak Wy macie żyć. Nie. Ja Wam dam Słowo Boże i niech Słowo Boże Was prowadzi. Niech Słowo Boże wskazuje Wam kierunek. I słuchajcie, nie oszukujmy się, żeby wiara w nas była żywa, to tutaj nieodzowną osobą jest osoba Ducha Świętego. Nieodzowną osobą jest osoba Ducha Świętego. Dlatego Was prosiłem i zalecam to, żebyście każdą Waszą modlitwę rozpoczynali modlitwą do Ducha Świętego. Przychodzicie na Eucharystię, weźmij pół minuty, 10 sekund, przyjdź Duchu Święty, wprowadzaj mnie w tajemnicę Eucharystii. Idziesz do spowiedzi. Duchu Święty, ucz mnie się spowiadać i daj mi doświadczyć tej żywego Jezusa. Podejmujesz modlitwę różańcową. Duchu Święty, żebym nie odpłynęła, bo na pamięć znam zdrowaś Marię, myśli gdzieś tam wybiegną, coś tam. Ty, Duchu Święty, Ty mnie prowadź, Ty mnie ucz. On, Duch Święty, jest nauczycielem wiary i naszej bliskości Pana Boga. To dlatego, gdy w Dziejach Apostolskich czytamy, Święty Paweł poszedł do mieszkańców Efezu, to jak się zapytał, czy są wierzący, to przede wszystkim ich się zapytał, czy otrzymali Ducha Świętego. A oni mówią, a my w ogóle nie znamy Ducha Świętego. Nie znamy Ducha Świętego. To jest jakby, to jest coś, co zobaczcie, żeśmy otrzymali wszyscy. Zadatek Ducha Świętego otrzymujemy w pierwszym sakramencie, w sakramencie chrztu, ale szczególne dary Ducha Świętego otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. I wydaje mi się mimo wszystko, już nie mówię do was starszych, bo ile mieliście lat, jak mieliście bierzmowanie? No, to jeszcze dobrze, to nie, to myślałem, ale znam takie opowieści, co tam...
8,
no właśnie, o takich przypadkach myślałem. O czym my możemy właśnie wtedy mówić? Jakie otwarcie na Ducha Świętego, jak człowiek jeszcze w wielu rzeczach nie jest świadomy po prostu. I bardzo często to jest tak, że ten Duch Święty, to jest, wiecie, my otrzymujemy dary Ducha Świętego, charyzmaty, coś, na co mamy się otwierać, bo tutaj te rekolekcje to nie jest coś, że wy coś dostaniecie nowego. Tylko te rekolekcje są po to, żeby wam pokazać, co wy już macie. Bo każdy z nas tutaj, z tych osób, które są bierzmowane, w sakramencie bierzmowania dostał masę najróżniejszych charyzmatów, darów Ducha Świętego do służenia innym. A bardzo często myśmy te prezenty po prostu zobaczyli, spakowali na strychy, one leżą nieodpakowane. I czas rekolekcji ewangelizacyjnych to jest czas, gdy bierzemy te wszystkie zakurzone paczki, robimy kurz, otwieramy tylko karty i zaczynamy cieszyć się tymi prezentami, które żeście w sakramencie bierzmowania otrzymali. Ja wcale nie czuję się, że ja jestem lepszy, bo ja miałem bierzmowanie w wieku 15 lat i też się długo zastanawiałem. Ja w ogóle nie pamiętałem. Dla mnie jest to doświadczenie, to jest moje reo przeżywane w 2004 roku, gdzie ja faktycznie zacząłem się otwierać na działanie Ducha Świętego w sobie. Dlatego te rekolekcje też ewangelizacyjne odnowy tutaj, żebyśmy właśnie tego chcieli doświadczyć, żeby powiedzieć tak Panu Bogu przede wszystkim. Tak Panu Bogu w swojej codzienności. I moi kochani, chciałbym wam powiedzieć, że żywa wiara to jest odkrycie także tego, że pierwsze, który ciebie szuka, to jest Pan Bóg. Żywa wiara to jest odkrycie, że to nie ja robię wysiłek, że tutaj jestem. Że to nie ja robię wysiłek, że ja podejmuję modlitwę. Że to nie ja robię wysiłek, że ja przychodzę na Eucharystię. To Pan Bóg pierwszy mnie do siebie przyciąga, a ja dopiero odpowiadając na to miłość, bo Pan Bóg wiele osób zachęca, ale część osób mówi, sorry, dzięki, nie wchodzę w to, nie interesuje mnie to, a są takie osoby, które mówią, dla mnie jest to wartością, przychodzę tutaj i tego szukam. Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło. Że moja wiara to jest dopiero odpowiedź na Pana Boga, który przychodzi i wchodzi w moje życie. Tylko my bardzo często to działanie Pana Boga po prostu nie zauważamy. I znowu, dlatego 10 tygodni, długi czas, ale żeby poprzyglądać się swojemu życiu, postarajcie się tak te 70 dni przeżywać, żeby faktycznie, na przykład, to tu się zachęta dodatkowa, ale na przykład na podsumowanie dnia wziąć jeszcze raz to Słowo Boże i się zastanowić, czy ja na przykład dzisiaj pod wpływem tego słowa coś zrobiłam w swoim życiu. Że na przykład normalnie to by zareagowała tak, ale że jak przeczytałem to Słowo Pana Boga, to zrozumiałem, że tak. Że tak, inaczej trzeba. Albo na przykład pod wpływem tego, bo dopiero w tym momencie zaczynamy budować żywą relację z Panem Bogiem, jak ja pod wpływem tego słowa Pana Boga zaczynam podejmować decyzje, zaczynam inaczej myśleć, że faktycznie ta relacja z Panem Bogiem zaczyna się przekładać na moje życie. Bo jak ktoś tutaj przychodzi i mówi, o fajne, tak ciekawe, niezłe, ale później sobie, no to nie. Małymi krokami. To nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu nie wiadomo, czy to się dokona. Małymi krokami ta zmiana ma się w nas dokonać. Zapytaj zatem siebie w tym tygodniu, jaki obraz Boga nosisz w sobie. Jaki obraz Boga nosisz w sobie? To jest tak na dobrą sprawę, od tej odpowiedzi na to zależy, w jaki sposób będę patrzył na siebie, na swoje życie, na swoje decyzje, na swoje postanowienia, na to wszystko. Teraz mieć właściwy obraz Pana Boga, to powiedzieć sobie Bóg to Jezus, Bóg to Duch Święty i Bóg to Bóg Ojciec. To jest prawda o Bogu. Teraz to ja, to nie chodzi o to, że, bo bardzo często zobaczcie, to nawet jak ludzie się modlą i się nad pewnymi rzeczami zastanawiają, to bardzo często to jest tak, że ja się o coś modlę, ale w domyśle ja chcę zmieniać Pana Boga. Uważam, że jak ja się będę przez 2 tygodnie modliła, nie wiem, różańcem, jakąś miała intencję, to ja teraz Pana Boga przy pomocy tej modlitwy zmienię. Modlitwa ma zmieniać mnie, a nie Pana Boga. Pan Bóg jest niezmienny. Ja przychodzę do Pana Boga nie po to, żeby zmieniać Pana Boga, tylko żeby Pan Bóg zmieniał mnie. Jak przychodzicie na Eucharystię, to się nie zastanawiacie, w jaki sposób Pan Bóg ma zmienić, bo wy macie jakiś plan na swoje życie i teraz jak Pana Boga udobruchać, żeby Pan Bóg przyjął Waszą wizję życia, tylko przychodzę na Eucharystię, żeby odkryć, jaki plan na moje życie ma Pan Bóg i żebym ja potrafił ten plan sobie realizować. To jest życie wiarą. Bo tak to się ludzie później męczą. Ile osób odchodzi od Pana Boga, mówi, ja się modliłem, a Pan Bóg mnie nie wysłuchał. Ale Pan Bóg, który jest miłością i Pan Bóg, który ma plan na Twoje życie, żebyś był szczęśliwy, to znaczy zbawiony, pewnych modlitw nie wysłuchuje tylko i wyłącznie dlatego, bo wie, że to nie przyniesie nam szczęścia. A pewne wysłuchuje, bo się wpisują w plan, który ma na Twoje życie. To jest jakby, to trzeba w sobie odkrywać. I to dlatego przez te 10 tygodni my się przyglądamy Jezusowi. Mamy ze sobą cały rok świętego Marka, żeśmy przez cały rok przyglądali się Jezusowi, żeby otrząsnąć się, żeby jak słyszę Bóg, to żeby to dla mnie nie była jakaś tam, jak to niektórzy mówią, taka energia z kosmosu, tylko żeby to był konkret. Że jak ja słyszę Bóg, to znaczy Bóg to jest Jezus, Bóg to jest Duch Święty, Bóg to jest Bóg Ojciec. Ja przez rok czasu, żeśmy czytali Ewangelię świętego Marka właśnie po to, żeby to dla nas był ktoś konkretny. Nie jakaś idea fix, nie jakiś czyjś wymysł, nie co sobie kto wymyśli, tylko to ma być konkret, który ja buduję w świetle żywego słowa Pana Boga. To mi się wydaje, żeby to było istotne i ważne.